Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak co wtorek zapraszamy na Studio Sport. Przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. Dzisiaj tenis, siatkówka i oczywiście piłka nożna. No piłki mamy najwięcej, bo zakończyło się Euro 2020, zakończyła się Copa. Są jeszcze eliminacje do europejskich pucharów. One się praktycznie dopiero co zaczęły, ale po kolei najpierw tenis i Hubert Hurkacz, który nam troszkę jednak niespodziewanie awansował do półfinału, co nie znaczy niezasłużenie, bo to był jak najbardziej zasłużony awans po pokonaniu chociażby Federera. W półfinale Hurkacz trafił na rozstawionego z siódemką Włocha Berrettiniego. No i niestety przegrał po walce 3-6, 0-6, później 7-6 i 4-6, ale naprawdę bardzo, bardzo dobry występ naszego tenisisty, no i też na pewno napawa optymizmem na przyszłość.
Hurkacz to zawodnik, który powtórzył osiągnięcie Jerzego Janowicza. Pamiętamy, kilka lat temu była taka sytuacja, że rozgrywany był polski ćwierćfinał pomiędzy Janowiczem a Łukaszem Kubotem. Teraz mamy Hurkacza, który jako kolejny Polak dochodzi do najlepszej czwórki Wimbledonu, co warte podkreślenia, eliminując z turnieju samego legendarnego, można powiedzieć, Szwajcara Rogera Federera. Szczególnie zaimponował Hurkacz w swoim ostatnim wygranym secie, gdzie zwyciężył swojego przeciwnika na sucho, 6-0, przełamując trzykrotnie Szwajcara. No w półfinale niestety już tak dobrze nie było, ale mówimy cały czas jeszcze o zawodniku młodym, jak na tenisistę, o Hubercie Hurkaczu. A co do samego finału, Berrettini postawił się dość mocno Nowakowi Dżokowiczowi. W pierwszym secie nawet Włoch zdołał zwyciężyć. Później 5-2 w drugim secie dla Dżokowicza. Wydawało się, że wszystko wraca do normy, ale Berrettini doprowadził do nerwowej końcówki. Doszedł na 5-4, ale już od tego momentu Dżokowicz też wyraźnie zmobilizowany do lepszej gry zaczął grać już zdecydowanie lepiej. Ostatecznie zwyciężył 3-1.
Jeżeli chodzi o awans w rankingach, to po tym udanym Wimbledonie Hurkacz awansował z 18 na 11 miejsce w światowym rankingu. No już naprawdę mało mu brakuje do tej pierwszej dziesiątki, a Iga Świątek znalazła się na miejscu 8. No to cóż, teraz naszych tenisistów czeka olimpiada i tam tu również liczymy na dobry występ. Olimpiada też przed siatkarzami, którzy mieli, nie wiem jak to powiedzieć, czy to był ostatni sprawdzian, czy taki mocniejszy trening, bo w tym roku Memoriał Wagnera nie był mocno obsadzony, też właśnie ze względu na to, że wszystkie reprezentacje skupiają się głównie na olimpiadzie, już nie chcą przed olimpiadą robić jakichś większych wyjazdów i tak w Memoriale Wagnera tegorocznym grały takie egzotyczne jak na siatkówkę zespoły jak Norwegia czy Azerbejdżan. Do nich dołączył Egipt, który też wystąpi na igrzyskach w Tokio. Jeżeli chodzi o naszą reprezentację, to z Norwegią dobrze, wygraliśmy wszystkie te trzy spotkania po 3-0, no i można powiedzieć, że tylko właśnie z Egiptem było jakieś tam ciężej w drugim secie, bo tutaj była gra na przewagi do 24, a tak to te treningi pewnie można uznać za udane.
Tak, no najważniejsze, że nikt nie nabawił się jakichś urazów, co jest bardzo istotne w kontekście tego, że igrzyska dosłownie za kilkanaście dni się rozpoczynają. A jeżeli chodzi o wartość treningową, to rzeczywiście też ciężko jakieś dalekosiężne wnioski wysuwać z tych spotkań. Wszak w meczach z Norwegią, z Azerbejdżanem grał drugi garnitur naszej reprezentacji tak naprawdę, ale na tle takich przeciwników nawet nasi nominalni rezerwowi pokazali się z jak najlepszej strony. No oglądałem szczególnie ten mecz z Azerbejdżanem, rywal naprawdę egzotyczny, popełniający mnóstwo takich prostych, szkolnych błędów w rzemiośle siatkowym, ale biało-czerwoni podeszli bardzo profesjonalnie do tego spotkania, też grali rzeczywiście na duży procent swoich możliwości. No i teraz z nadzieją czekamy na początek olimpijskiego turnieju siatkarzy.
Najważniejsze, że obyło się bez kontuzji, tego się troszkę obawialiśmy, ale na szczęście to się nie wydarzyło. Dzisiaj już nasi powinni właśnie udawać się samolotem do Tokio. To też tak wcześniej, żeby zaaklimatyzować się, wiadomo, inna strefa czasowa. Będą tam mieć około 10 dni jeszcze na treningi, też już tam na miejscu, także myślę, że to też jest dobry
pomysł. A nas będą czekały też swego rodzaju aklimatyzacja do porannego wstawania, bo wiemy, że te mecze najprawdopodobniej w godzinach, wczesnych godzinach porannych czasu polskiego bierzemy
albo
poprawkę.
Południa,
tak,
albo...
bierzemy poprawkę na to, że jest ta różnica czasowa dość spora, wynosząca dobrych kilka godzin, więc też kibiców polskich siatkarzy czeka nie lada wyzwanie, że jeżeli chcą te mecze śledzić na żywo.
I to tyle, jeżeli chodzi o te informacje niepiłkarskie. Za chwilę wrócimy do Euro. Euro 2020, finał za nami. Jak wszyscy wiemy, Włosi mierzyli się z Anglikami, albo troszkę odwrotnie, bo to przecież Anglicy jednak byli gospodarzami. Ciężko było wskazać przed spotkaniem faworyta, jakiegoś znacznego faworyta. Anglicy, jeżeli chodzi o poziom piłkarski, to Euro mieli bardzo dobre, ale tak samo było z Włochami. Można powiedzieć, że to były takie dwie bardzo, bardzo kompletne, wyróżniające się drużyny na tym bardzo równym i ciekawym turnieju. No i w finale mieliśmy takie wejście smoka w wykonaniu Anglików, bo oni prowadzili już od drugiej minuty po bramce Luka Shawa. No to było coś takiego, że Włosi prawie całą pierwszą połowę nie mogli się z tego otrząsnąć. Naprawdę bardzo mocny cios. Dopiero w końcówce pierwszej połowy Włosi troszkę przejęli tą inicjatywę. Już w drugiej połowie wyglądało to troszkę inaczej, bo Anglicy bronili się, mądrze się bronili, Włosi atakowali, no ale udało im się w 67 minucie. Bramkę zdobył Leonardo Bonucci, jeden z dwóch środkowych obrońców, a zachował się w polu karnym jak rasowy napastnik. Niektórzy porównywali to jego zachowanie do słynnego Filippo Inzaghiego. No i mieliśmy 1-1, doszło do dogrywki, w dogrywce nic się nie zmieniło, no i seria rzutów karnych bardzo emocjonująca, zresztą jak całe to spotkanie. No i w tej serii rzutów karnych wygrali Włosi. Ich bramkarz obronił dwa rzuty karne, a jeszcze Anglicy, jeden z Anglików, jednego karnego
trafił w słupek.
No i skończyło się na triumfie Włochów.
No, jeżeli mamy być szczerzy, to jak tak rozmawialiśmy ze swoimi znajomymi, to raczej trudno nam było znaleźć kogoś, kto kibicuje reprezentacji Anglii, ale na to się...
Tak się jakoś złożyło.
Złożyło się na to kilka czynników z pewnością, no, począwszy od tego, że to akurat winy Anglików jest najmniej, to trzeba powiedzieć, że UEFA tak ułożyła terminarz, że półfinały i finał był rozgrywany na stadionie Wembley. Anglicy ze swoich 7 spotkań 6 rozegrali na własnym stadionie, tylko raz...
Jedno akurat w Rzymie.
Tak, jedno akurat w Rzymie, żeby było śmieszniej, ale nie grali oczywiście z Włochami, tylko grali tam z Ukrainą. Do tego jeszcze dochodziły kontrowersje z półfinału z sędziowaniem. Chodzi o sytuację oczywiście, po której Anglicy dostali ten rzut karny, który ostatecznie zadecydował o wyniku. No, Raheem Sterling, wyzywanie go od nurków, to takie chyba najbardziej delikatne określenie. No, w finale mieliśmy analogiczną sytuację, gdzie Sterling też padł w polu karnym, no ale tutaj sędzia nawet się nie zastanawiał przez chwilę,
no,
tylko...
Chociaż to był taki... No, prędzej właśnie za tą sytuację z finału mógł sędzia podyktować rzut karny.
Zgadza się, ale też mi się wydaje, że Sterling wyrobił sobie już opinię takiego zawodnika, który za wszelką cenę usiłuje symulować, że być może sędzia teraz stwierdził, że w drugą stronę zrobi, że jeżeli nie ma pewności, no to raczej nie będzie przerywał gry i dyktował rzut karny.
No, zapracował sobie na taką opinię.
Tak. No i też zachowanie kibiców angielskich myślę, że też nie przysporzyło sympatii synom Albionu.
Bójki
przed meczem, deptanie włoskiej flagi, no można dużo takich zarzutów czynić. No i trzeba przyznać, że Anglicy też mieli dość łatwy relatywnie terminarz, patrząc na drabinkę pucharową. Po Niemcach mieli Ukraińców, czyli chyba najsłabszy zespół w ćwierćfinałach. W przeciwieństwie do Włochów, gdzie no, musieli grać chociażby z Belgami, później z Hiszpanami, ta drabinka była dość wymagająca, ale jeżeli chodzi o poziom sportowy, no to rzeczywiście był bardzo wyrównany. Anglicy po zdobyciu gola bardzo umiejętnie wytrącali Włochom wszelkie atuty. Mieli duży problem zawodnicy Italii, żeby tą piłkę w ogóle przetransportować w okolice pola karnego reprezentacji Anglii. Na takie wyróżnienie zasłużył z pewnością Federico Chiesa, który chyba jako jedyny z Włochów potrafił rozrywać tę defensywę angielską w pierwszej połowie.
Aż szkoda, że doznał tam jakiejś lekkiej kontuzji, że musiał przedwcześnie opuścić to boisko.
I bardzo dobra zmiana trenera Manciniego, który zdjął zupełnie bezproduktywnego Ciro Immobile i wpuścił dużo bardziej mobilnego Domenico Berardiego, który no i wtedy Włosi grali tak naprawdę bez klasycznego środkowego napastnika, coś a la Hiszpanię w półfinale z Włochami, co Anglikom też przysporzyło sporo problemów. No i warto wspomnieć o pokerowej zagrywce, przynajmniej w zamyśle pokerowej, trenera Garetha Southgate'a, który na rzuty karne wpuszcza w 120 minucie Marcusa Rashforda, wpuszcza Jadona Sancho, dwóch piłkarzy Manchester United, którzy wchodzą na boisko tylko i wyłącznie po to, żeby wykorzystać swoje rzuty karne. Jak to się kończy? Rashford trafia w słupek, natomiast strzał Jadona Sancho znakomicie broni Donnarumma. I dla mnie też kompletnie niezrozumiała decyzja. Najmłodszy wśród Anglików na boisku Bukayo Saka, 19-latek zaledwie, który w swojej seniorskiej karierze nigdy tak naprawdę nie strzelał rzutu karnego, podchodzi do decydującej jedenastki. I jak też, się skończyło, wszyscy wiemy.
Też to było po tym, kiedy no zawodnik włoski Jorginho, który, no nie pamiętam naprawdę, kiedy on karnego nie strzelił, pomylił się, no chociaż też bramkarz dobrze się zachował, obronił ten rzut przez niego wykonywany, no i wtedy Anglicy jeszcze mieli właśnie szansę, żeby pozostać w tym turnieju, no ale strzał Saki obroniony przez Donnarumę, tak jak wspomniałeś. Jakbyśmy tak popatrzyli na składy, też na ławki rezerwowych włoską i angielską, to jednak różnica, wydaje mi się, była na korzyść Anglii, też patrząc na te zmiany, na zawodników, jacy wchodzili, patrząc na kluby, jakie reprezentują, patrząc nawet na ich wiek. Anglicy mają naprawdę młodą, zdolną reprezentację, która jeszcze dużo może osiągnąć. No a Włosi tak, no praktycznie tą fazę pucharową grali bez napastnika, no bo tam Immobile niczym szczególnym po fazie grupowej się nie wyróżniał. Bardzo dobra dwójka obrońców, no chyba najlepsza na świecie, Bonucci i Chiellini, niesamowity kapitan, ale to jest też bardzo wiekowa dwójka obrońców. No świetny środek pola, no i świetny bramkarz i tu mieliśmy taką sytuację, mamy taką sytuację po tym turnieju, że bramkarz Donnarumma został wybrany MVP tego turnieju. To też o czymś świadczy, ale nie świadczy to o tym, że Włosi tylko się bronili w tym turnieju.
No akurat Donnarumma podbił swoje akcje, szczególnie tym występem w finale, ale no pamiętajmy, że przecież Włosi grali również serię jedenastek w półfinale przeciwko Hiszpanii, tam też Donnarumma swoje zrobił, pomagając Włochom dojść do finału. No z formalnego punktu widzenia wygląda na to, że piłkarz bez roboty został MVP tego turnieju, no bo wiemy, że w tej chwili nie jest już piłkarzem Milanu Donnarumma. Mówi się o transferze do Paris Saint-Germain, ale oficjalnie jeszcze żadne decyzje nie zapadły.
No to taką mamy tradycję, bo MVP bezrobotny też był w Copa, jest w Copa tak America. Jest. No i właśnie tak przechodząc do turnieju w Ameryce Południowej, tam mieliśmy tak zwany finał marzeń, czyli Argentyna, Brazylia. No większość kibiców, szczególnie pewnie poza Ameryki, zawsze sobie tak finał Copa wyobrażała. Te reprezentacje mają na pewno najwięcej kibiców. No i też mieliśmy pojedynek przyjaciół z boiska, bo przecież Messi z Neymarem no otwarcie mówią, że no co najmniej gdzieś tam ta przyjaźń jest. Brazylia jeszcze dodatkowo grała u siebie na swoim stadionie, ale to Argentyna okazało się minimalnie lepsza, minimalnie, bo wygrała 1-0 po bramce Di Marii. No i na pewno była taką drużyną dojrzalszą.
Jeżeli chodzi o Argentynę, to trzeba dodać, że to jest ich 15 triumf w Mistrzostwach Ameryki Południowej. Dzięki
ale
czemu?
Ostatni był w 93 roku.
No właśnie, jak na Argentynę, to można powiedzieć cała wieczność piłkarska tak naprawdę. No wygrywały nawet takie drużyny jak Kolumbia, jak Chile w międzyczasie te mistrzostwa, a Argentyńczykom to się nie udawało. Udało się dopiero teraz, w 2021 roku. No i przede wszystkim, co warte podkreślenia, pierwszy taki duży sukces w sensie zwycięstwa w jakimś turnieju Lionela Messiego, który co prawda wcześniej zdobywał medale imprez typu Copa America, finał Mistrzostw Świata, srebro Argentyńczyków po porażce z Niemcami, ale teraz...
Igrzyska wygrane.
No, oczywiście są Igrzyska Olimpijskie, ale tutaj mamy jeszcze coś stojącego nieco wyżej w hierarchii, czyli Mistrzostwo Ameryki Południowej. No, zobaczymy, jak to wpłynie też na wyniki głosowania na Złotą Piłkę. Wiem, że no, Messi wygrał coś z reprezentacją, ale z kolei jeżeli chodzi o Piłkarzy włoskich mamy Jorginho i mamy Emersona. To są jedyni piłkarze, którzy w tym roku wygrali zarówno Ligę Mistrzów, jak i Mistrzostwo Europy. No ale zobaczymy, jak to też, jak te sukcesy klubowe wpłyną na wyniki tych plebiscytów indywidualnych. Argentyna wygrywa po raz 15 i zrównuje się w ilości triumfów Copa America z reprezentacją Urugwaju. To są te dwie drużyny, które najczęściej wygrywały Mistrzostwa Starego Kontynentu.
Brazylia.
Nie Starego Kontynentu, tylko Ameryki Południowej.
Brazylia 9 triumfów. Pewnie ktoś obstawiałby, że to Brazylia z Argentyną mają najwięcej tych triumfów. Co do Messiego, świetny turniej w jego wykonaniu. 4 bramki i 5 asyst. Podobno w półfinale i finale, jak powiedział trener Argentyńczyków już po turnieju, Messi grał z kontuzją, no to tym bardziej szacunek dla niego.
Po samym Messi było widać, że spadł z niego ogromny ciężar, szczególnie po meczu finałowym, gdzie dosłownie popłakał się po ostatnim gwizdku. Też bardzo wymowna scena z Neymarem, gdzie sobie dość długo gratulowali w takim przyjacielskim uścisku po zakończeniu tego spotkania. No i z Messiego też spada takie brzemię zawodnika, który nic nie osiągnął z reprezentacją, a przychodzi na wspomnianego Neymara, który z Brazylią do tej pory nic nie zdobył. Okej, Brazylia wygrała Copę w 2019 roku, ale wówczas Neymara nie było, więc takiego sukcesu reprezentacyjnego z kolei będzie teraz brak wypominany Neymarowi właśnie.
A co do Argentyny, to Messi na te stare piłkarskie lata doczekał się całkiem ciekawego składu. No i może to ciekawie wyglądać na Mistrzostwach Świata już tak przyszłościowo. To tyle, jeżeli chodzi o te dwa takie turnieje duże, które właśnie się zakończyły. Jeszcze nam zostały eliminacje do europejskich pucharów, ale o nich za moment. Hang in the water, you are the sun. When you are closer, closer, won't become undone. No, I'm not a hero, I'm not trying to run. Heart beating faster, faster, scared to be the one. I'm dying every day without you. My life is not complete without you. My heart is empty still without you. Cause I'm lost, lost in your love. Tutaj Łukasz mnie poprawił, bo chodzi oczywiście o eliminację do kwalifikacji europejskich pucharów, żeby się tak nie rozpędzać, ale no naprawdę dobrze to wyglądało, przynajmniej jeżeli chodzi o wyniki w tym pierwszym tygodniu. Grały na razie dwie nasze drużyny. Pierwsza runda eliminacji Ligi Mistrzów, tu grała Legia Warszawa z Bodus Glimt, to jest ekipa z Norwegii. No patrząc na tych rywali, których Legia w tej pierwszej rundzie mogła wylosować, no to trafiła bardzo źle, bo ta ekipa norweska, no tam sezon temu postawiła się bodajże Milanowi. No ale teraz na wyjeździe Legia wygrała 3-2, chociaż mogła wygrać wyżej. Wyglądało to dobrze z przodu, no chociaż czegoś tam jeszcze zabrakło.
I bo mogło z tyłu.
Dokładnie, mogło być lepiej, a z tyłu to no powiedzmy sobie szczerze, że takie błędy indywidualne.
Zgadza się, no ja mówiąc szczerze, byłem bardzo stonowany przed tym spotkaniem. Nie robiłem sobie wielkich nadziei, biorąc też pod uwagę no, w ostatnich latach występy polskich drużyn w tych eliminacjach i biorąc też pod uwagę to, co mówiłeś, czyli moc zespołu Bodo Glimt, ale boisko zweryfikowało to na korzyść legionistów. Bardzo szybkie trafienie Lukiniasa też pomogło mistrzom Polski i dobrze wejść w ten mecz, już w drugiej minucie gol. Znakomicie się wprowadził nowy nabytek wojskowych, czyli Mahir Emreli, reprezentant Azerbejdżanu, który dwukrotnie wpisywał się na listę strzelców na minus. Rzeczywiście gra w obronie, bo to były bramki, których spokojnie można było uniknąć. Musimy pamiętać w kontekście europejskich pucharów też o jednej rzeczy, że nawet wygrywając 3-2 na wyjeździe, Legia nie ma takiego komfortu, jaki by mogła mieć do tej pory. Chodzi mi o to, że zniesiono liczenie bramek na wyjeździe podwójnie, czyli to oznacza, że jeżeli Legia przegra u siebie nawet 0-1 z Bodo Glimtem, no to nie ma tak, że awansuje dzięki bramkom, tylko wówczas będziemy mieć dogrywkę. Także mecz w Warszawie, mimo tej niezłej pozycji wyjściowej, no trzeba podejść do niego skupionym na 100%.
No na pewno ten mecz będzie bardzo, bardzo ciekawy, ale Legia delikatnym faworytem jest i te szanse na pewno są większe niż były.
No i pamiętajmy też, że Legia jednak troszeczkę osłabiona, bo zabrakło chociażby reprezentantów kraju, Juranowicza, który z Chorwatami grał na Euro w 1/8 finału.
I króla strzelców.
No i króla strzelców naszej ligi, czyli Tomasa Pekarta, który z Czechami doszedł aż do ćwierćfinału, no ale widać, że Emreli godnie zastąpił tego piłkarza.
Jeszcze mieliśmy spotkanie w pierwszej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy, do tych nowych rozgrywek. Tutaj reprezentował nas Śląsk Wrocław. On podejmował ekipę z Estonii. No i też skończyło się dobrym wynikiem na wyjeździe. 2-1, chociaż tu wszystkie bramki zdobyli zawodnicy Śląska, bo tą bramkę jedyną dla Estończyków to jest bramka samobójcza. Trzeba przyznać też Śląskowi no, dobry charakter w tym spotkaniu, bo wygrali po bramce w 89 minucie.
Tak, ale no, było to, trzeba przyznać, wymęczone zwycięstwo, ale z perspektywy Śląska najistotniejsze jest rzeczywiście wygranie meczu na wyjeździe i też biorąc pod uwagę perspektywę naszego współczynnika, jeżeli chodzi o europejskie puchary, kolejne punkty właśnie do tych współczynników, które są bardzo istotne w kolejnych sezonach.
Zbliża się inauguracja Ekstraklasy, no i też ciekawe jest na rynku transferowym. Już tydzień temu mówiliśmy o Podolskim, on oficjalnie przez Górnik został potwierdzony, ale ciekawe jest też w innych klubach, na przykład do Lecha Poznań wrócił dobrze znany Barry Douglas.
No to jest taki transfer obarczony niskim ryzykiem fiaska, z tego względu, że Douglas długi czas grał w Polsce przed wyjazdem do Turcji, a potem do Anglii. Wraca jako zawodnik dużo bardziej doświadczony, z dwoma awansami z Championship, raz z Wolverhampton, później z Leeds United, a więc zawodnik, który posmakował gry na naprawdę niezłym poziomie. No i zobaczymy, jak się zaprezentuje. Górnik Łęczna też stawia na doświadczenie. Wraca do Polski Janusz Gol, były piłkarz m.in. Legii Warszawa, co prawda już 36-latek, ale przykład Łukasza Trałki pokazuje, że wiek to tylko cyfra, szczególnie jeżeli chodzi o naszą ekstraklasę. Co do Podolskiego, już ma za sobą oficjalną prezentację.
Robi wrażenie.
Tak, między innymi na stadionie, gdzie witało go 10 tysięcy kibiców. Mam nadzieję, że te obostrzenia pozwolą też na to, żeby na meczach Górnika było nawet jeszcze więcej kibiców, bo rzeczywiście będzie bardzo dużo chętnych również na meczach wyjazdowych Górnika, żeby zobaczyć, no jakby na to nie patrząc, Mistrza Świata z 2014 roku w akcji.
Z takich większych powrotów jeszcze Furman wrócił do Wisły Płocka, a Parzyszek zagra w Pogoni Szczecin.
No i jeszcze może być kolejna taka może troszkę mniejsza bomba transferowa w Polsce, jeżeli to wypali. Chodzi o Dmitro Czygryńskiego, byłego piłkarza Szachtara Doniecki Barcelony, z którym negocjuje podobno Brukbet Termalika Nieciecza.
To życzymy powodzenia, a my już dziękujemy Państwu dzisiaj za uwagę. Oczywiście zapraszamy za tydzień. Byli z Wami
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia.